Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i świata. Dziś wrócimy do 75. rocznicy wielkiej ucieczki z hitlerowskiego stalagu Luft 3 w Żaganiu. Będziemy też wspominać Charlesa Clarka, byłego jeńca tego stalagu. Zajrzymy też na trzeci kongres Dzieci Wojny, który odbył się w środę. Na początek Legnica. Tutaj w środę uroczystości z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej połączono z odsłonięciem tablicy ku czci lotników RAF, bohaterów największej ucieczki z hitlerowskiego obozu jenieckiego w roku 1944, właśnie stalagu Luft 3 w dzisiejszym Żaganiu. 10 uczestników tej ucieczki zostało schwytanych w 1944 roku w okolicach Legnicy. Tutaj ich rozstrzelano na cmentarzu komunalnym w Legnicy. Odsłonięto tablicę upamiętniającą tych właśnie lotników.
Przed rozpoczęciem dzisiejszej uroczystości pragnę przybliżyć wiodące wątki tego zgromadzenia. Pierwszy z nich to rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Drugi to odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 10 bohaterom, tragicznym uczestnikom letnickiego aspektu Wielkiej Ucieczki. Chcę Państwu przybliżyć ten mało znany legnicki wątek tej akcji. Na zalesionym piaszczystym poligonie w Żaganiu hitlerowcy postanowili wybudować niemiecki obóz dla alianckich lotników. Pierwsza część tego rozległego obozu Stalag Luft 2 została ukończona w marcu 1942 roku, a już w kwietniu przywieziono tam pierwszą grupę jeńców Królewskich Sił Powietrznych RAF oraz lotnictwa Królewskiej Marynarki Wojennej. Wśród tych lotników byli przedstawiciele państw wspólnoty brytyjskiej oraz przedstawiciele państw podbitych przez hitlerowców. Obowiązkiem każdego jeńca jest ucieczka. I to nie tylko po to, by dotrzeć do Anglii i kontynuować walkę, ale żeby wiązać siły wroga, przeszkadzać. Z obozu Stalag Luft 2 było wiele ucieczek. Jednak tylko jedną z nich nazwano Wielką. Plan wykopania tunelu ucieczkowego, który pozwoliłby na ucieczkę z obozu 200 lotnikom państw alianckich, rodził się wiosną 1943 roku w głowie majora Rogera Bushwella, zwanego później jako Big X. Mówił: wykopiemy 3 diabelnie głębokie i długie tunele. Nazwiemy je Tom, Dick i Harry. Jeden z nich zwyciężył. Tunele były kopane na głębokości 9 metrów, a ich przekrój wynosił zaledwie 60 centymetrów. Miały własne elektryczne oświetlenie, mechaniczny transport urobku, wymuszoną wentylację. Praca nad Dickiem została przerwana, gdy w miejscu wyjścia z tego tunelu dobudowano dalszą część obozu. Wejście Toma zostało odkryte przez strażników we wrześniu 1943 roku. Drążenie w Harego zakończono w marcu 1944. Zostało wybranych 200 jeńców do ucieczki. Podzielono ich na dwie grupy. Wszyscy ci przyszli ucieczkowicze zebrali się w baraku 104 obozu, gdzie znajdowało się wejście do tunelu. Pomimo starań nie do końca ucieczka się udała. Gdy rozpoczęli jeńcy już swoją drogę ku wolności, naloty RAF-u na pobliskie centrum zasilania energetycznego wyłączyły elektryczność w obozie. Opuszczenie tunelu w kompletnych ciemnościach było trudne. Pomimo tych wszystkich przeciwności, 76 jeńcom udało się dobrnąć do końca i uciec w mrok nocy. Około 4:55 kolejny 77 uciekinier został dostrzeżony przez strażników. Tych 76 jeńców szukała cała rzesza. Na osobisty rozkaz Hitlera 50 z nich musiało być rozstrzelanych. Żeby nie naruszać konwencji genewskiej, sprawę powierzono Gestapo. Gestapo zaaranżowało rozstrzelanie przy próbach ucieczki. I tych 50 zginęło w czasie próby ucieczki, a faktycznie zamordowanych. Tylko trzem tym bohaterom udało się dobrnąć do Anglii. 10 z tych żołnierzy zostało rozstrzelanych przy wylocie z autostrady w kierunku Legnicy. Ciała przewieziono do tutejszego krematorium i spopielono. Urny zostały przewiezione do obozu w Żaganiu. Tam jeńcy postawili mauzoleum, na które wyrazili zgodę Niemcy. Natomiast po wojnie urny z tego mauzoleum zostały przeniesione na cmentarz wojskowy w Poznaniu, gdzie spoczęły w kwaterze RAF-u. Jednym z tych 10 ucieczkowiczów skremowanych w Legnicy był kapitan Włodzimierz Adam Kolanowski. Urodził się w 1913 roku w Wielkopolsce. Był utalentowanym rysownikiem, malarzem. W 1934 rozpoczął szkolenie w dywizyjnym kursie podchorążych piechoty. W 1935 dostał przydział służbowy do szkoły podchorążych piechoty w Komorowie, koło Ostrowie Mazowieckim. W 1937 roku jako podporucznik przeniesiono go do 5. Kompanii 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty w Chełmie. Jednak fascynowało go lotnictwo. 3 stycznia 1939 roku rozpoczął szkolenie w Dęblinie i zdał egzamin na obserwatora lotniczego 28 czerwca 1939 roku. Dalej jego losy potoczyły się tak, jak większość losów polskich lotników. Pełnił służbę w 22. Eskadrze Bombowców. Po upadku poprzez Rumunię, Francję przedostał się do Anglii. Tam wstąpił do 301. Dywizjonu Bombowego imienia Ziemi Pomorskiej, gdzie jego Wellington został zestrzelony. Osadzony został w Żaganiu. Schwytany 27 marca 1944 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych przez Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej. Proszę Państwa, dotarła do nas wiadomość, że wczoraj rano odszedł na wieczną wartę Air Commando Charles Clark. W wieku 96 lat w marcu jeszcze przemawiał do swoich żołnierzy na uroczystościach w Żaganiu i prosił o nieustającą pamięć o jeńcach, więźniach i losie, jaki im zgotowała wojna. Był prezesem Stowarzyszenia Jeńców Wojennych RAF, przyjacielem Żagania i do ostatnich chwil towarzyszył swoim przyjaciołom. Dziś do nich już dołączył. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego.
Co roku spotykamy się, by upamiętnić zakończenie II wojny światowej, ciesząc się z wolności. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ale jest też i okoliczność, która powoduje, że to wydarzenie nabiera nowej rangi. Epizod II wojny światowej, który miał miejsce tutaj opisany przez pana Murawca, był epizodem II wojny światowej, ale nie był epizodem w ich życiu. Nie był epizodem ich życiu, ponieważ to było koniec czy kraniec ich życia. Dzisiaj tutaj spotykamy się, by uczcić pamięć żołnierzy pochodzących z różnych narodowości, wśród których byli Kanadyjczycy, Czesi, Anglicy, ale i Polacy, którzy w 1944 roku podjęli wysiłek ucieczki z obozu jenieckiego Stalag Luft 3 w Żaganiu. To niedaleko od nas, na Dolnym Śląsku. Co roku tam odbywają się te uroczystości. Tak się stało też, że jest epizod tego wydarzenia, tej wielkiej ucieczki z tego obozu, związany z naszym miastem. I ten epizod, który mówi o II wojnie, czy epizod II wojny światowej, stał się nie epizodem ich życia, tylko stał się końcem ich drogi życiowej i wydarzeniem, które należy uszanować i oddać należną pamięć i cześć wyrażoną tutaj i kierowaną do tych 10 uczestników tej wielkiej ucieczki, ale reprezentującej tysiące żołnierzy przebywających w różnego rodzaju obozach, a później obozach niemieckich, a później obozach koncentracyjnych. Bo też tak się stało, że po ucieczce z obozu tego wojskowego żagania, część tych żołnierzy schwytanych na rozkaz Hitlera, pojmanych, została stracona, jak tu już pan Morawiec wspomniał, ale część z nich trafiła z powrotem do żagania, ale i też część trafiła do obozów koncentracyjnych. 11 tysięcy żołnierzy w tym okresie uciekających z obozu sprawiła, że ta ucieczka miała bardzo ważne znaczenie dla budowania solidaryzmu, ale przede wszystkim budowania też takiej jedności i poczucia walki z okupantem, ale jednocześnie stała się wyzwaniem, które ówcześni okupanci chcieli wykorzystać jako manifestację też swojej siły. Postawili sobie za honor schwytanie wszystkich uczestników tej ucieczki. Też tak się stało, że 73 schwytano, 3 dotarło do swoich krajów. Było to 2 Norwegów, 1 Holender. A i ta ucieczka nabrała wielkiej symboliki. Symboliki II wojny światowej, walki o niepodległość osobistą, ale też i niezłomności ludzi, którzy tutaj, jak patrzymy na tych zdjęciach, urodzili się w 1911, 18, 13 roku, to byli młodzi ludzie, przed którymi stało życie pełne jeszcze możliwości rozwoju osobistego, ale przede wszystkim pracy dla swoich ojczyzn. I w ten sposób, uczestnicząc w tym wydarzeniu, tej ucieczce, pokazali też i naszą niezłomność naszych żołnierzy służących w wojskach alianckich. I nie tylko w wojskach alianckich.
O zabranie głosu proszę dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich, pana Marka Łazarza.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę piękną uroczystość, ale przede wszystkim dziękuję za tę inicjatywę, za tę tablicę. Drodzy Państwo, dziękuję za nią także w imieniu środowisk kombatanckich z Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych. Z tymi środowiskami współpracujemy jako Żagań i jako Muzeum Obozów Jenieckich i będzie dla mnie ogromnym zaszczytem przekazanie tej informacji o tej pięknej uroczystości i zdanie relacji z jej przebiegu właśnie tym wszystkim ludziom, dla których to jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, niezmiernie cieszy nas fakt, że Legnica dołącza do, można powiedzieć, elitarnej grupy miejsc, które upamiętniają wielką ucieczkę, oprócz Żagania, z którego uciekali, oprócz Poznania, w którym ostatecznie spoczęły ich prochy. Tych miejsc nie jest wiele. Mamy niewielką tablicę w Jeleniej Górze, mamy 2 tablice w Republice Czeskiej i 1 tablicę na terenie Niemiec, gdzie został zamordowany Roger Buschel, wspomniany tutaj na początku, organizator, przywódca, dowódca wielkiej ucieczki. Niezmiernie cieszy fakt, że Legnica dołącza do tego grona miejsc, które rzeczywiście upamiętniają ten wielki, wielki epizod z czasów II wojny światowej. Wielka ucieczka żagańska nie była jedyną ucieczką i nie była największą ucieczką w czasie II wojny światowej. Natomiast ta ucieczka miała tragiczny finał. To było zamordowanie 50 jej uczestników, 50 lotników alianckich, w tym także 6 polskich oficerów i Włodzimierza Kolanowskiego wśród nich, którego upamiętniamy właśnie tutaj dzisiaj. Powstaje pytanie, dlaczego, po co oficerowie, żołnierze uciekali z obozów, chociaż w tych obozach mieli względnie dobre warunki bytowania. Przybywający do oflagów, stalagów oficerowie byli witani przez komendantów następującymi słowami. Panowie, dla was wojna się już skończyła. Z tymi słowami ci młodzi ludzie, było to już powiedziane, 20-kilkuletni, nie zgadzali się. Jesteśmy jeńcami, ale ciągle jesteśmy żołnierzami. Drodzy Państwo, każda ucieczka, nawet najmniejsza ucieczka, próba ucieczki jest oprócz tego obowiązku żołnierskiego, jest formą walki z wrogiem. I takim celem też była wielka, słynna ucieczka. Ona zakończyła się tragicznie, tak jak powiedziałem, ale ona była przejawem właśnie walki. W ucieczce uczestniczyło 6 polskich oficerów. Ta 6 straciła życie jako jedni z tych słynnych 50 z Ragania, tak jak ich nazywamy. Drodzy Państwo, chciałbym podkreślić wątek Polski w całej tej historii. Polaków w Stalagu Luft 3, polskich oficerów, polskich lotników przebywało ponad 140. Potężna grupa z nich uczestniczyła nie tylko w samej ucieczce, ale też aktywnie w przygotowaniach do ucieczki. Polscy oficerowie projektowali wejścia do tuneli, projektowali te tunele, kopali te tunele. Polscy oficerowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do wielkiej ucieczki, co wielokrotnie było podkreślane w literaturze międzynarodowej, światowej, włącznie ze słynnym filmem amerykańskim The Great Escape, gdzie rzeczywiście polski akcent też jest bardzo mocno przedstawiony. Drodzy Państwo, niezmiernie cieszy fakt, że właśnie tu, właśnie w Legnicy, ten wątek legnicki, który nie tylko jest związany z tym krematorium, bo proszę pamiętać, że Legnica leżała na szlaku ucieczkowym prowadzącym z Żagania do Wrocławia. Rok wcześniej, przed słynną wielką ucieczką w 1943 roku, na dworcu kolejowym w Legnicy zostało schwytanych 2 polskich oficerów. Dowódca skrzydła Stefan Janus oraz legendarny dowódca nie mniej legendarnego dywizjonu 303 Witold Łokuciewski, którzy podjęli ryzykowną próbę ucieczki właśnie z Żagania. No ich ucieczka zakończyła się właśnie tutaj w Legnicy na dworcu kolejowym. Tych prób ucieczek było naprawdę wiele. Większość z nich kończyła się niepowodzeniem. Ale jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na początku. Każda, nawet najmniejsza próba ucieczki jest formą walki z wrogiem. To, co możemy zrobić dziś, to pamiętać. To w sumie niewiele, a jednocześnie bardzo, bardzo dużo. Dziękuję za pamięć. Cześć ich pamięci.
Mieszkańcy Legnicy. Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu w 75. rocznicę wielkiej ucieczki z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu. Wzywam bohaterów ucieczek, lotników załóg bombowych, rozpoznawczych i pilotów samolotów myśliwskich, jeńców stalagów Luft 3 i Luft 4 Belaria. Wzywam 50 zamordowanych przez gestapo w marcu i kwietniu 1944 roku lotników alianckich, uczestników wielkiej ucieczki. Stańcie do apelu! Wzywam do żołnierskiego apelu głównego organizatora i przywódcę wielkiej ucieczki, majora Rogera Bashella, oficera brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych, zamordowanego w Hamburgu. Stańcie do apelu! Jeńcy Stalagu Luft 3, zamordowani koło Legnicy i skremowani w tutejszym krematorium. Wzywam lotników brytyjskich Sił Powietrznych, kapitana Briana Evansa, kapitana Charlesa Halla, kapitana Edgara Humphreysa, kapitana Cyryla Swaina, porucznika Roberta Stewarta. Stańcie do apelu! Wzywam lotników Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, kapitana Patricka Langfroda, kapitana George'a McGilla, porucznika Henry'ego Birklanda. Stańcie do apelu! Wołam lotnika Sił Powietrznych Czech, kapitana Arnosta Valentę. Wzywam do apelu polskiego oficera, bohatera kampanii wrześniowej 1939 roku, obrońcy Francji w 1940 roku i lotnika Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, porucznika Włodzimierza Adama Kolanowskiego. Stańcie do apelu. Stańcie z nami do żołnierskiego apelu. Wszyscy byli jeńcy Stalagu Luft 3 oraz innych obozów jenieckich, których los rzucił po zakończeniu wojny w różne zakątki świata. Stańcie z nami, zmarli w swoich ojczystych krajach i na obczyźnie. Wy, których nie ma już wśród nas, ale jesteście i będziecie w naszej pamięci i w naszych sercach. Stańcie do apelu! Zwracam się do wszystkich tutaj zgromadzonych. Niech traumatyczne doświadczenie wielkiej ucieczki, ostatniej wojny światowej oraz późniejszych konfliktów zbrojnych będą ostrzeżeniem i przestrogą dla wszystkich ludzi. Nigdy więcej ludobójstwa! Nigdy więcej nienawiści!
To była nasza relacja z Legnicy. Przypomnijmy, w minioną środę odsłonięto tutaj tablicę upamiętniającą uczestników wielkiej ucieczki z hitlerowskiego Stalagu Luft 3 w dzisiejszym Żaganiu. Podczas tej relacji słyszeliśmy smutną informację o śmierci Charlesa Kralka, byłego jeńca właśnie Stalagu Luft 3 w Żaganiu. Był też prezesem Stowarzyszenia Jeńców Wojennych RAF, jednym z ostatnich żyjących uczestników Wielkiego Marszu, w ramach którego Niemcy ewakuowali więzionych lotników alianckich przed zbliżającym się frontem. W ostatnich latach wielokrotnie przyjeżdżał do Żagania, uczestniczył we wszystkich inicjatywach upamiętniających brawurową ucieczkę jeńców ze Stalagu z marca 1944 roku. Kilka tygodni temu, podczas uroczystości 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki, apelował o pamięć o tamtych wydarzeniach.
Często mówiłem, że zawsze, kiedy tu przybywam, by wspominać tamte czasy, jestem niezwykle wzruszony. Polacy zawsze są bardzo gościnni. Wspólnie przeszliśmy długą drogę. Dziękuję za waszą pamięć. Dzięki Charlesowi wiele osób dowiedziało się o Żaganiu. Dwie osoby zawdzięczają mu nowe życie. Pomógł sfinansować operację chorej dziewczynki z gmin Iłowa. Nowe życie zawdzięcza mu również Monika Parker. Szczególną opieką otoczył szkołę w Iłowej, która nosi imię lotników alianckich.
Około 15-14 lat temu pierwsze uroczystości związane z ewakuacją obozu były organizowane, tak zwane długie marsze, na które przyjeżdżali lotnicy RAF-u z Wielkiej Brytanii.
Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
I Charles właśnie z nimi, także to jest współpraca, która trwała od wielu lat. Charles bardzo nas wspierał, można powiedzieć, nie jest ładne słowo, ale promował muzeum wśród środowisk weteranów tam w Anglii właśnie. Zresztą człowiek mieszkający w Londynie, praktycznie przy samym Dworze Królewskim. Niesamowity dżentelmen, doskonały biznesmen, bo on po wojnie został biznesmenem i on dorobił się niesamowitej fortuny, a tego po nim w ogóle nigdy nie było widać. To był człowiek przeskromny, przemiły i przesympatyczny, którego w ten sposób zapamiętamy.
Przyjechali do nas lotnicy, emerytowani. Zapytaliśmy ich, co oni na to, gdyby takie imię można było dać. Oni wyrazili zgodę, więc miało to być imię jeszcze bodajże Jana Pawła II i naszego reżysera Wajdy.
Beata Laskowska-Trzeciak, dyrektor szkoły imieniem lotników alianckich w Iłowej.
Ale w wyborach demokratycznych wygrali lotnicy alianccy. Dlatego też w 2006, kiedy szkoła obchodziła 60-lecie, zrobiliśmy podwójną imprezę, bo to było też nadanie szkole imienia. I właśnie generał Charles Clark był u nas w szkole jako honorowy gość zaproszony na tę imprezę. Był też Andrew Weissman, który zmarł w 16 roku bodajże. No i byli inni lotnicy, jeńcy właśnie tego stalagu naszego, a z rodzinami swoimi. Zawsze takie spotkania były piękne. Myśmy się spotykali bardzo często, bo muzeum organizowało tak zwany Wielki Marsz. Marsz, którym uczestniczyli adepci szkoły lotniczej spod Londynu. I zawsze na tym marszu też był generał Charles Clark, Któregoś roku, kiedy obchodzili szkołę, zwiedzali, rozmawiali z uczniami, dostrzegli taką dziewczynkę, która była dość oszpecona. No i porozmawiali z nią tam i później zapytali mnie, czy co to było. No ja powiedziałam, że to choroba nowotworowa, że dziecko miało serię operacji i zaproponowali, że oni zbiorą pieniądze na operację plastyczną dla tego dziecka, bo u nas się bardzo długo na to czeka, na fundusz. No i tak też było. Oni zebrali, już nie pamiętam ile, ale mi się wydaje, że 7 tysięcy funtów. Myśmy te pieniądze przekazywali ojcu dziewczynki. Ona faktycznie z tych pieniędzy miała operację zrobioną. Wiem dzisiaj, że jest, widuję ją, jest piękną kobietą. Ma rodzinę. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa.
Także on dla nas zrobił bardzo dużo. Zresztą w wieku, on przecież już był po 90, no to do pewnego momentu co najmniej 2 razy w roku był u nas w Muzeum w Żaganiu. No bo na Wielką Ucieczkę zawsze przyjeżdżał i na Długi Marsz zawsze przyjeżdżał.
On przyjeżdżał z rodziną?
Nie, on przylatywał sam. Przylatywał w towarzystwie oczywiście zawsze tutaj ludzi z RAF-u. Po prostu czuł się jakoś tam związany z tym miejscem. Ja poznałem go w 2011 roku. Realizowaliśmy tutaj taki materiał dokumentalny z telewizją brytyjską i wtedy po raz pierwszy go poznałem. Od razu w nić porozumienia, sympatii, przesympatyczny człowiek. Zresztą przekazywał nam wiele informacji. My go dopytywaliśmy o różne szczegóły, więc oczywiście ta pamięć w wieku 90 lat już nie jest taka doskonała, ale muszę powiedzieć, że jak na taki wiek, to stan umysłu niesamowity. Tych faktów, jakichś ciekawostek, szczegółów życia obozowego, które nam przekazał, to są rzeczy niewymierne. To są rzeczy, które już są w naszych archiwach zanotowane, nagrane. Ponieważ Charles był w trakcie Wielkiej Ucieczki w obozie. On osobiście nie uczestniczył w akcji, planowaniu. Charles dostał się do obozu w lutym 1944 roku, czyli miesiąc przed ucieczką. On latał na Lancasterze jako celowniczy, bombardier i został zestrzelony przez nocny myśliwiec nad terenem Niemiec. Ewakuowali się z samolotu, tam 3 członków jego załogi zginęło i Charles dostał się do obozu. To była końcówka lutego 1944 roku, no to on miał wtedy 19 lat. On jako ten taki młody chłopak w obozie i młody jeniec w obozie, no nie został wtajemniczony w akcję, bo akcja trwała już od ponad roku. Zresztą cała akcja była objęta ścisłą tajemnicą i to też nie każdy miał do niej dostęp, nie każdy nawet wiedział o tym, że coś takiego się dzieje.
Stąd, że przygotowywana jest ucieczka.
Oczywiście wiedzieli tylko ci, co mieli wiedzieć. Stąd też ta procedura przyjmowania jeńców też była bardzo skomplikowana. Jeńcy nie tylko byli w obozie rejestrowani i przesłuchiwani przez Niemców, ale byli też przesłuchiwani przez swoich kolegów, bo jeńcy obawiali się tego, że Niemcy mogą jakichś swoich szpiegów wstawiać do obozu. I taki chłopak, który dostawał się do niewoli, był przesłuchiwany przez swoich kolegów i musiał jakoś potwierdzić swoją tożsamość. I były sytuacje takie, że wielu z nich przez wiele tygodni przebywało w takich obozowych aresztach, przetrzymywani byli przez swoich kolegów do momentu, aż byli w stanie potwierdzić swoją jakąś tam
wiarygodność,
tożsamość. Tak. Charles już zdaje się wtedy miał chyba kilku kolegów tutaj w obozie ze swojego dywizjonu. No, z tego co pamiętam, on nie przechodził przez taką procedurę. W każdym razie nie został zaangażowany w żaden sposób w operację, w przygotowania do ucieczki. Natomiast pamięta doskonale ten poranek po Wielkiej Ucieczce, kiedy cały sektor został zgromadzony na placu apelowym i Niemcy zaczęli ich przeliczać, żeby ustalić liczbę uciekinierów. I ten moment zawsze nam Charles opowiadał wielokrotnie, jak stali na placu i dodatkowo jeszcze podczas tego przeliczania próbowali się tam przestawiać w tych rzędach, w tym szyku, żeby utrudnić to przeliczanie, żeby jak najdłużej to trwało, żeby po prostu dać jak najwięcej czasu tym uciekinierom, którzy wydostali się z obozu. Także, no i sam moment ewakuacji obozu, który był jednym z takich najtragiczniejszych momentów w historii obozowej, można powiedzieć, bo ten mróz styczniowy, który rzeczywiście dał im się we znaki, tę trasę, którą przemierzał Charles, którą my co roku odtwarzaliśmy i odtwarzamy, te zabudowania gospodarcze w Lipnej, gdzie Charles pamięta, gdzie spał, dokładnie nam kiedyś pokazał, której stodole, gdzie mniej więcej nocowali. No to wszystko są rzeczy, które pozostaną tutaj w naszych archiwach i to jest ta cenna wiedza, którą my jako muzeum gromadzimy.
Spotkałam Charlesa w 2008 roku i to było przed projektem, przed naszym pierwszym projektem, była to budowa baraku, repliki baraku 104, tego przy muzeum.
Monika Parker, tłumaczka języka angielskiego, zaangażowana w projekty polsko-brytyjskie, przyjaciółka Charlesa Clarka.
Potem spotykaliśmy się dość często, czas zawsze był obecny przy większych wydarzeniach historycznych, przy projektach, a tych projektów troszeczkę było prowadzonych przez RAF, to znaczy sponsorowanych, bądź lotnicy brali udział. Przy projektach Charles zawsze był obecny, wspierał ich swoją osobą, opowiadaniami. Wszyscy uwielbiali jego historię, słuchać jego opowieści na żywo. Także wśród młodzieży, wśród tych młodych żołnierzy miał wielki posłuch. On był taką osobą w Żaganiu bardzo rozpoznawalną. Nie tylko przy muzeum, nie tylko wśród pracowników. Dużo opowiadał o swoim życiu w pierwszych dniach, kiedy został przywieziony tutaj do naszego, do Żagania, do obozu. Jedną taką historię, która bardzo utkwiła mi w pamięci, jest historia o czekoladzie, ponieważ kiedy dostawali paczki z Czerwonego Krzyża, była tam również czekolada. Było mleko w proszku, papierosy, wszystkie inne produkty. Natomiast ponieważ on uwielbia do ostatnich swoich dni, zawsze prosił o coś słodkiego, lody i czekolada to były jego ulubione desery. Kiedy dostali kawałek czekolady, dzielili je na części, tak po jednym kawałeczku dla każdego w baraku, ponieważ jakaś tam była przydział na barak. Więc kiedy dostał ten maleńki kawałeczek czekolady, to kładł go na język i trzymał tak długo, żeby cieszyć się tym smakiem czekolady. Dużo opowiadał o długim marszu. Kiedy nastąpiła ewakuacja obozu, dostali rozkaz. Musieli się spakować w bardzo krótkim czasie i wtedy, ponieważ każdy z tych jeńców miał troszkę swojego jakiegoś tam małego dobytku czy pamiątek, chcieli jak najwięcej zabrać, ale byli ograniczeni, nie było transportu, więc bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie zbudował jakieś prowizoryczne sanki, które później ciągnął za sobą i tak zresztą wielu jeńców pewnie zrobiło. I stąd też takie pamiątkowe miejsca, jest jeden, nazwijmy to pomnikiem, czy miejscem upamiętniającym długi marsz. Pierwszy jest przy muzeum i ten projekt był, o ile pamiętam, w 2009 i 2010 roku. Plan był tak, już by postawić te pomniki wzdłuż trasy długiego marszu. Był plan co do 6 pomników, zdołaliśmy postawić 4 tylko w Polsce. 4 są w Polsce, 2 miało być w Niemczech, nie doszło do tego jeszcze. I na tym właśnie pomniku jest rysunek takiego jeńca ciągnącego te sanki za sobą. I to był pomysł Charlesa, ciąg tych pomników wzdłuż trasy długiego marszu.
Od 70. lat Charles pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych RAF-u. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć, zresztą też poniekąd związanych tutaj z naszym muzeum. Zaprojektował i zainicjował budowę takiego niewielkiego pomnika, takiej rzeźby, figury upamiętniającej ewakuację Stalagu Luft 3. Ta figura znajduje się w Anglii, w muzeum. Natomiast Charles parę lat temu podarował nam miniaturę, taką kopię tej figurki i ona jest tutaj teraz eksponowana w muzeum. I Charles był inicjatorem budowy potężnego pomnika, który stoi w Londynie, w centrum miasta, poświęconego załogom bombowym właśnie, ponieważ ten wątek załóg bombowych był jakoś tak przez wiele lat pomijany, a to właśnie bombowcy zrobili największą robotę, jeśli tak się mogę wyrazić, w czasie II wojny światowej. I między innymi Charles był właśnie inicjatorem budowy takiego pomnika, miejsca pamięci właśnie poświęconego załogom bombowców z czasów II wojny światowej. Także on był dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że był prezesem Stowarzyszenia Jeńców Wojennych, był też prezesem honorowym właśnie tego stowarzyszenia, tych załóg byłych bombowych RAF-u, także to jest wielki człowiek. To jest miniaturka tej figury. Projekt wykonany przez i sfinansowany przez i członków tego stowarzyszenia, i przez przyjaciół. A oficjalnego odsłonięcia tej figury dokonano w maju 2003 roku w Anglii. Oczywiście dokonał jej książę Filip, natomiast Charles kilka lat temu podarował nam tę miniaturkę właśnie przedstawiającą ewakuację obozu, czyli ubranego jeńca, który ciągnie na sankach swój dobytek podczas właśnie długiego marszu.
Myślę, że od samego początku była to taka więź, nie nazwałabym tego służbową, tylko bardziej personalna. To był Charles, był bardzo ciepłym człowiekiem. Nigdy nie okazywał tego, że jest jakimś bardzo ważnym człowiekiem w Anglii. Nawet tego nie wiedziałam na początku. Nie wiedziałam, że jest prezesem Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych. Nawet nie wiedziałam wtedy jeszcze, że był w stopniu Air Commodore, czyli odpowiednik naszego generała w lotnictwie, kiedy odszedł z armii. Dopiero potem gdzieś tam w trakcie, i tak naprawdę to nie od Charlesa, tylko od innych ludzi, dowiedziałam się, że on jest tak znaczącą osobą w Anglii, tak szanowaną, zapraszaną na tak zwane garden party do Buckingham Palace przez samą królową. I on tam bywał na tych obiadkach u królowej, bywał na spotkaniach z premierem, która zresztą miałam, dostałam zaproszenie, ten przywilej być na takim spotkaniu u premiera David Cameron, wtedy był premierem. Także poczułam się bardzo wyróżniona i to właśnie, jak Charles powiedział, dzięki temu, że próbowałam pielęgnować tą pamięć o tym wydarzeniu, o wielkich wydarzeniach w trakcie II wojny światowej tutaj u nas w Żaganiu. I chyba też wtedy nie zdawałam sobie za bardzo sprawy, jak ważną częścią historii jest wielka ucieczka w Anglii, Wielkiej Brytanii. U nas oczywiście mamy to muzeum, mam wielką ucieczkę, wszyscy wiedzą, że to się tutaj wydarzyło, natomiast chyba wiele osób nie ma świadomości, że to wydarzenie jest tak znane tam, w Wielkiej Brytanii. Wszyscy znają film, oczywiście wiedzą, że nie jest to w 100% to autentyczne wydarzenie, ale jak mówią weterani, większość scen z tego filmu rzeczywiście jest oparta na książce, a więc na wspomnieniach byłego jeńca. I sam ten fakt rozstrzelania tych, oni mówią zamordowania, nie mówią rozstrzelania, tylko mówią zamordowania tych 50 w trakcie ucieczki, że dla nich jest to tak ważny fragment historii. Ponieważ spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu w trakcie projektów i nie tylko. Kiedy byłam w Londynie, spotykaliśmy się również tam przy wielu okazjach i gdzieś ta więź nawiązała się taka bliższa, przyjacielska. Służyłam pomocą w każdej chwili, kiedy czas tego potrzebował, aczkolwiek nie był osobą, która prosiłaby o tą pomoc. I rzeczywiście potem to było bardziej takie osobiste, już nie tylko same projekty, ale po prostu staliśmy się przyjaciółmi.
Zawsze bardzo chętnie rozmawiał z uczniami. Słuchałam też, jak przemawiał do adeptów lotnictwa, do swoich młodszych kolegów, jak bardzo dużo mówił o okrucieństwie wojny i o tym, że trzeba pamiętać. Dlatego ważna była dla niego ta szkoła, no bo nasza szkoła pamięta. My pamiętamy, proszę pani, jak poprzedni zmarł nasz przyjaciel Andy Weissman, to mamy informacje w kronice szkolnej, zaznaczone, że on zmarł. I o tym też oczywiście będzie informacja dla naszych uczniów, dla potomnych, bo tak po prostu trzeba. Teraz mamy współpracę z muzeum w dalszym ciągu. Kontaktujemy się z panem dyrektorem obozu jeńców wojennych, z panem Markiem Łazarzem. On robi takie żywe lekcje historii, wypożycza naszej szkole też ekspozycje, które znajdują się w muzeum i zmieniamy to. Także jeszcze bardziej poszerzamy grono ludzi, którzy mają do czynienia z tamtymi czasami. Ostatnio w naszej szkole mieliśmy z muzeum pracę jeńców, oczywiście reprodukcję tych prac, które powstały właśnie w latach wojny. No i dzieciaki na przerwie, mimochodem patrzą, to się utrwala. Także mówię, zależy nam na tym, żeby wychowywać tak to młode pokolenie. Żeby wiedziało, że nigdy więcej wojny to nie slogan, tylko po prostu wszystkimi siłami dążymy do tego, żeby rozmawiać ze sobą, dogadywać się i znać historię naszego kraju, Europy i świata.
Wspomnienie o Charlesie Clarku zbierała Renata Cisło.
Historie pisane na nowo.
Na koniec kongres Dzieci Wojny. Odbył się już on po raz trzeci w Sejmie. Kongres prowadził poseł Jacek Kurzępa.
Chciałbym, żeby młode pokolenie Polaków zakomunikowało wam swój pomysł, swoją intencję, swoje myślenie o tym, jak przejąć pałeczkę pokoleń, jak dziedzictwo polskich dzieci wojny uchronić przed zapomnieniem. To jest nieustanny postulat naszych kongresów. Zawsze o tym mówiliście, że rzeczą niebywale ważną jest, żeby ta historia nie przebrzmiała, żeby w tkance życia społecznego nadal trwała, żeby obejmowała również tętno kolejnych pokoleń Polaków. Nie po to, żeby nieść nienawiść i złość, czy różnicować ludzi, tylko żeby na pokłosiu waszego doświadczenia i waszej tragedii nieść pokój, radość i szczęście. Pozwólcie wobec powyższego, że najpierw zaproszę do zabrania głosu przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej, przy ministrze edukacji pana Piotra Wasilewskiego.
Jesteście dla mnie wzorami do naśladowania i to, co my, często młodzi ludzie, znamy z lekcji historii tylko i z państwa przekazów. Jestem ogromnie wdzięczny i w imieniu wielu polskich uczniów i absolwentów wyrażam ogromną wdzięczność, że państwo jesteście z nami, państwo z nami rozmawiacie i tę wiedzę bardzo ważną przekazujecie. To wcześniejsze jakby takie zapomnienie, które teraz jest przywracane, często tak jak chociażby lekcje historii w szkole. Teraz dzięki wprowadzonym zmianom tej historii, tej żywej historii jest w szkole więcej i polscy uczniowie, przedstawiciele młodego pokolenia mogą w jeszcze większym stopniu tę historię poznawać, bo przecież na historii my się uczymy, dzięki historii my się uczymy tych ważnych dla nas wydarzeń i wiemy, czym jest polskość. To bardzo ważne wyrażenie. I chciałbym państwa zapewnić, że my jako młodzi ludzie te historie naszej ojczyzny, tak jak państwo śpiewają Matki Polski, będziemy kultywować i będziemy o niej pamiętać dla przyszłych pokoleń. To jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie też wiedzieli o historii, bo dzięki temu, ucząc się tego też patriotyzmu, są przywiązani do naszej ojczyzny, do Rzeczpospolitej. I muszę się podzielić z państwem takim jednym doświadczeniem. Moim oczywiście mniej, o wiele mniej bogatym doświadczeniem, ale jednak ważne wydarzenie, które też sprawiło na mnie ogromne wrażenie, się wydarzyło we wrześniu, kiedy organizowaliśmy właśnie wraz z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Pałacu Belwederskim taką konferencję w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 lat i co dalej dla młodych ludzi. Była z nami wolontariuszka w Powstaniu Warszawskim, łączniczka, pani Zofia Gordon. Toczyły się wśród młodych ludzi i wśród wielu dorosłych też takie dyskusje na temat tego, czy my jako młodzi ludzie powinniśmy być dumni z Polski, czy powinniśmy kultywować tę pamięć. I wszystkie te dyskusje tak naprawdę wyjaśniła właśnie pani Zofia Gordon swoim jednym przemówieniem. Bo pani Zofia Gordon do wielu młodych ludzi, ponad setki ludzi zgromadzonych na sali, wtedy powiedziała tak, że ja po to walczyłam w Powstaniu Warszawskim, żebyście wy, młodzi ludzie, byli dzisiaj dumni z Polski. I pani Zofia Gordon, kierując do nas te słowa, też wielu młodych ludzi poruszyła. I dlatego też przekazuję do państwa taką prośbę, żebyście państwo, tak jak rozmawiacie właśnie z młodymi ludźmi, też przekazywali im tę wiedzę, bo ta wiedza jest bardzo potrzebna. Po to, żebyśmy czuli ten patriotyzm i to, że państwo walczyli o to, żebyśmy my dzisiaj mogli uczyć się w wolnym kraju i żyć w wolnej naszej ojczyźnie. Państwo, też część z państwa nie miała możliwości przecież chodzenia do szkoły przez pewien czas. Mam nadzieję, że te czasy nigdy nie powrócą i to doświadczenie nigdy również polskich uczniów nie doświadczy, że polscy uczniowie też zawsze będą mieli tę możliwość uczenia się i chodzenia do szkoły, bo to jest bardzo ważne, często nie zdajemy sobie dzisiaj z tego sprawy, ale chociażby w kontekście ostatnich wydarzeń to jest bardzo ważne, aby polscy uczniowie dalej mieli możliwość uczenia się, chodzenia dalej do szkoły.
Intencją naszą jest, żeby 2 września, w 80. rocznicę wybuchu wojny, młode pokolenie Polaków wraz z wami, jak Polska długa i szeroka, wyruszyła do polskich szkół po to, żeby w sposób symboliczny dokończyć przerwany przed 80 laty wasz marsz do szkół. W sposób symboliczny i bardzo masowy. Chcielibyśmy również doprowadzić do sytuacji, w której młode pokolenie przejmie od was dziedzictwo waszej biografii, waszej historii, dziedzictwo pokoleń. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której masowo dziewczęta i chłopcy w Polsce będą dociekliwi w dopytywaniu ciebie, babciu czy dziadku, o twoją historię, o twój czas okupacji, o to, jak sobie z tym dałaś radę i jak potem odbudowywałaś Polskę. Będziemy to uruchamiać mechanizmem kuli śnieżnej, która będzie się rozpędzała i obejmowała coraz liczniejsze środowiska, które zechcą do tej akcji się włączyć. Zatem pozwólcie, że w tym momencie poproszę pana Dariusza Jóźwiaka, prezesa Stowarzyszenia Dumni z Polski, który towarzyszy nam w czasie każdego kongresu.
W przestrzeni dziejów historii to jest kilka lat tak odległych tak naprawdę, ale są jeszcze państwo, są państwo razem z nami, są państwo naszymi babciami, dziadkami i mamy dzisiaj możliwość porozmawiania i bycia razem, obecności wspólnej, która buduje tą naszą prawdziwą historię. Parafrazując tutaj słowa Herberta, to państwo patrzyli losowi prosto w oczy. To państwa oczy to widziały i z wielką wdzięcznością od wszystkich młodych ludzi tutaj i z naszych środowisk chciałbym powiedzieć wielkie, bardzo prawdziwe dziękujemy za to, że jesteśmy dzisiaj w wolnej Polsce, bo to jest państwa dorobek, że chodzimy dzisiaj po wolnej Warszawie, która rzeczywiście parę lat temu była przez Niemców bombardowana, palona, trudno odbudowywana, ale została odbudowana i obiecujemy, że będziemy starać się być nośnikami tej historii. I to już się na przestrzeni tego czasu...
Jak Darek przed chwilą wspomniał, harcerzy, druhów, instruktorów, chciałbym poprosić drucha Jakuba Malinowskiego, który w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przedstawi stanowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w odniesieniu do tej historii, którą dzisiaj piszemy tak jakby nowymi zgłoskami, to znaczy... To młodzi Polacy mówią do was, że są gotowi do przejęcia waszego dziedzictwa.
My jako harcerze Związku Rzeczypospolitej tą inicjatywę jak najbardziej podejmujemy. Jest to bardzo ambitna i ciekawa opcja dla młodzieży, która w szkołach za bardzo tej wiedzy praktycznej, z takiego żywego materiału, prawdziwego dowodu może zaznać.
Jesteśmy przedstawicielami Zarządu Głównego w Myśliborzu. Przyjechaliśmy z nadzieją, że wiele uchwał potwierdzimy tych podjętych na dwóch poprzednich kongresach, ale nie o tym będę mówił. Jesteśmy zbudowani postawą młodzieży zainspirowanej przez polskie dzieci wojny, przez wnuka polskich dzieci wojny, pana profesora Jacka Kurzępy, który dotarł do wszystkich środowisk polskich dzieci wojny, młodzieży, która jest przyszłością naszej ojczyzny i że młodzież wychowywana w duchu patriotycznym umiłowania ojczyzny będzie kultywowała pamięć o naszej historii, tragicznej historii, o pokoleniach tych, które walczyły o powrót Polski do grona niepodległych państw, o polskich dzieciach wojny, które wspólnie, jak pan przewodniczący, prezes Prezydium Stowarzyszenia i Związków Dzieci Wojny mówił, babcie, dziadkowie, nasi rodzice przy naszej pomocy odbudowywali kraj ze zniszczeń wojennych.
Pozwólcie, że zaproszę reprezentantkę Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, panią Monikę Kalinowską.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list od pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Do uczestników III Kongresu Polskich Dzieci Wojny. 74 lata temu zakończyła się II wojna światowa. Największy i najkrwawszy konflikt w historii. Coraz mniej świadków pamiętających o tamtych wydarzeniach. Środowiska dzieci wojny stają się zatem głównymi depozytariuszami pamięci. Na państwa barkach spoczęło niezmiernie ważne zadanie, aby przekazać kolejnym pokoleniom prawdę o tamtych czasach. Niemało już w tym względzie uczyniono, ale ciągle wiele przed nami. Historia przemawia obrazami, Bardzo wymowny jest obraz dzieci w pasiastych ubraniach ukazujących obozowe cyfry uwiecznione na ich rękach. Niezwykle przejmujący był utrwalony w relacjach obraz dzieci z żydowskiego sierocińca podążających wraz z doktorem Korczakiem na spotkanie śmierci. Jednym z symboli powstania warszawskiego jest pomnik małego powstańca w zbyt dużym hełmie. Przywołane obrazy pokazują dosłowną, ale i symboliczną prawdę o ostatniej wojnie. Trzeba ją pielęgnować, by nie zatarła się w pamięci, i trzeba ją uzupełniać, by w kraju i za granicą rosła świadomość rozmiarów wojennej tragedii, dotykającej także tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Tę mozaikę należy więc wzbogacać o nowe elementy, tak jak to państwo czynią. Wystawa Polskiej Dzieci Wojny jest kolejnym z licznych przedsięwzięć propagujących wiedzę o najmłodszych ofiarach i uczestnikach II wojny światowej. Jan Józef Kasprzyk.
Głos zabierze przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny, pan Augustyn Wiernicki.
Chcemy, aby w ustawie o kombatantach była jedna wzmianka, że dzieci wojny były pokrzywdzone i również podlegają tejże ustawie. Tam tłumaczyliśmy, że to wcale nie jest równoznaczne z jakimiś profitami związanymi z tym zapisem, ale dla sprawiedliwości społecznej, dla sprawiedliwości historycznej, co by nie powiedzieć, to dzieci wojny były pokrzywdzone, a ta ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych właśnie tego dotyczy. Dzieci były represjonowane i powinny być ujęte, choć bardzo ogólnie, w tej ustawie. To była pierwsza nasza uchwała. Dzieci wojny były represjonowane. I dwa słowa tylko w tej ustawie powinny być dodatkowo zapisane, że dotyczy także dzieci wojny. No, jakoś ciężko przebija się przez świadomość naszych polityków, niektórych naszych posłów, że taki zapis wypełniałby sprawiedliwość i wypełniałby oczekiwania tych, którzy byli najbardziej pokrzywdzeni. Druga ustawa, to uchwała, to była mniej więcej takiej treści, aby ustawowo ustanowić dzień 8 maja świętem polskich dzieci wojny i aby te centralne uroczystości odbywały się w Łodzi, w miejscu pomnika pękniętego serca, gdzie był obóz jedyny w swoim rodzaju, obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. Tutaj mamy takie połowiczne rozwiązanie. Z jednej strony rzeczywiście drugi rok z kolei centralne uroczystości odbywają się przy pomniku pękniętego serca w miejscu obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi. I za to, że się to odbywa właśnie w Łodzi, przy pękniętym sercu i 8 maja, to zawdzięczamy przede wszystkim tamtejszemu stowarzyszeniu i zarządowi Dzieci Wojny w Łodzi, którzy jako pierwszy swój projekt opracowali w tym zakresie. I można by było powiedzieć, że ta uchwała nasza jest zrealizowana, bo w końcu mamy centralne uroczystości w Łodzi i to, co widzieliście wczoraj, rzeczywiście one były pięknie, dobrze, godnie przygotowane. Jednego tylko nie ma. Nie ma stosownej uchwały Sejmu. I będziemy się domagać, skoro już w praktykę naszych narodowych świąt wszedł 8 maja jako Dzień Pamięci Dzieci Wojny, to jakaż to trudność, aby to usankcjonować uchwałą sejmową. Ten Dzień Dzieci Wojny otwiera nowy rozdział pamięci historycznej.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.